Hej, tu Iwona Kłuczko z Archistacji. Witam Was w 7 odcinku mojego podcastu, w którym gadam na luzie o architekturze wnętrz i o tym, jak zaprojektować otoczenie, by dobrze nam się żyło. Dzisiejszy odcinek będzie znów merytoryczny i nagrywam go z myślą o osobach, które w planach mają urządzenie kuchni lub są w trakcie remontu. Postanowiłam poruszyć temat funkcjonalności, bo wiem, jak często spędza on sens powiek i jak ważny jest w kontekście aranżacji kuchni. W tym odcinku zastanowimy się, jak urządzić kuchnię, by szybciej i wydajniej wykonywać w niej czynności, jak odpowiednia aranżacja kuchni może ułatwić gotowanie oraz jakie są uniwersalne zasady, które warto wziąć pod uwagę bez względu na wielkość kuchni. Jestem przekonana, że wysłuchanie tego odcinka wiele Wam wyjaśni i pozwoli w taki odpowiedni sposób podejść do aranżacji pomieszczenia, które jest sercem domu. Zapraszam do wysłuchania tej audycji. Na początek chciałabym zastanowić się nad tym, po co tak naprawdę jest cała ta funkcjonalność. Czy nie szkoda zachodu, czasu na planowanie kuchni w taki sposób, by była właśnie funkcjonalna i ergonomiczna? Jak już mówiłam chyba w 3 odcinku tego podcastu, na co dzień mamy do podjęcia wiele decyzji, otacza nas sporo rzeczy, atakuje sporo bodźców, no jest tego naprawdę dużo i dzisiejsze czasy naprawdę są bardzo specyficzne. Dlatego uważam, że warto upraszczać sobie te rzeczy, które uprościć możemy i na które mamy wpływ. Bo tak naprawdę po co my mamy zastanawiać się i zużywać swoją silną wolę na to, gdzie w kuchni coś schować, gdzie pokroić, gdzie odłożyć i tak dalej i tracić przez to energię, jeśli możemy zrobić to intuicyjnie. Ale żeby zrobić to intuicyjnie, trzeba jeszcze przed remontem przeanalizować kolejność działań, które wykonujemy w kuchni. Jest to o tyle ważne, że gotowanie, przygotowywanie posiłków i zmywanie, no i inne rzeczy, które w kuchni właśnie wykonujemy, no to te rzeczy robimy praktycznie codziennie i w kuchni spędzamy naprawdę sporo czasu, więc warto tak ją zaplanować, by ułatwić sobie wykonywanie tych czynności, by wszystko mieć pod ręką i by wszystko działo się tak intuicyjnie i byśmy się za dużo nie musieli zastanawiać. Dlatego też myślę, że to funkcjonalne urządzenie kuchni jest naprawdę kluczowe i warto poświęcić na to swój czas, by po prostu późniejsze życie sobie ułatwić. Taką pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, jest analiza obecnej kuchni. Warto wziąć pod lupę tą swoją kuchnię, w której aktualnie gotujemy i tak naprawdę bez znaczenia jest, czy ją lubicie, czy może niekoniecznie. I tak naprawdę to nawet lepiej, jeśli jej nie lubicie, bo będzie Wam łatwiej zauważyć błędy w jej układzie. Warto zastanowić się, czy kuchnia jest funkcjonalna, czy dobrze Wam się z niej korzysta, a może coś Wam przeszkadza. Warto przeanalizować rozmieszczenie sprzętów, pomierzyć potrzebne odległości i najważniejsze jest to, by wyciągnąć wnioski i by tych popełnionych błędów, które mogliśmy popełnić albo my, albo właściciele mieszkania, w którym mieszkamy, by po prostu ich później już nie popełniać. Trzeba też pomyśleć nad tym, czy układ jest odpowiedni i jak rozmieszczenie tych poszczególnych sprzętów wpływa na ergonomię i komfort korzystania z nich. Czy jest odpowiednia ilość blatu roboczego? Czy właśnie wzajemne położenie sprzętów jest wygodne? Kluczowe jest przeanalizowanie sposobu, w jaki korzystamy z kuchni i uświadomienie sobie, z czego składa się proces gotowania. Wiem, że to jest dosyć banalne, bo z reguły te czynności wykonujemy z automatu, ale tym razem spróbujcie skupić się na powiązaniu konkretnych czynności ze sprzętami kuchennymi. I właśnie takie życiowe podejście jest według mnie naprawdę kluczowe, bo pozwala zrozumieć, po co ta kuchnia tak naprawdę ma być funkcjonalna I warto też wziąć pod uwagę to, że my nie urządzamy kuchni po to, żeby ona ładnie wyglądała, żeby cieszyła oko. No oczywiście te zasady estetyczne są naprawdę bardzo istotne i potrzebne, ale przede wszystkim musimy skupić się na tym, by kuchnia wspierała nasze codzienne życie. No dobra, to teraz przechodzimy już do konkretów i zaczniemy sobie od tego, że każda kuchnia, bez względu na wielkość, powinna składać się z 5 stref. Oczywiście w zależności od wielkości tego pomieszczenia strefy mogą być mniejsze lub większe, ale żadnej z nich nie może zabraknąć. Strefy, o których zaraz Wam powiem, powinny być rozmieszczone jedna obok drugiej w odpowiedniej kolejności, właśnie w tej kolejności, w której będę o nich mówić. Taki układ sprawi, że przygotowywanie posiłków będzie wygodne i nie będziemy denerwować się, że nie mamy gdzie odstawić garnka czy blachy, którą wyjmiemy z piekarnika, że nie mamy gdzie pokroić warzyw, no bo po prostu kuchnia będzie dopasowana do nas i do tego, w jaki sposób my z niej chcemy korzystać. Dobra, to już teraz przechodzimy do tych konkretnych stref i tak jak mówiłam, przedstawię Wam je w kolejności, w jakiej powinny się w kuchni pojawić. Pierwszą strefą jest strefa zapasów. W jej skład wchodzi lodówka, zamrażarka i artykuły, które nie wymagają chłodzenia, czyli na przykład jakieś artykuły sypkie, makarony, kasze, ryże i inne tego typu rzeczy. Wyobraźcie sobie powrót do domu z zakupów spożywczych. Wchodzimy do kuchni i musimy gdzieś odłożyć te pełne siatki. Dlatego najlepiej, by lodówka i szafki do przechowywania żywności umieszczone były możliwie blisko wejścia do kuchni. I również wolny blat roboczy powinien znaleźć się gdzieś w pobliżu, żeby po prostu te siatki móc na nim odłożyć. I tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie to, że drzwi lodówki powinny otwierać się na zewnątrz kuchni. Tak po prostu będzie łatwiej z niej wyjmować i wkładać do niej różne rzeczy. Kolejną strefą jest strefa przechowywania, w której powinny zmieścić się garnki, naczynia, sztućce, małe AGD, no i inne tego typu rzeczy. W tej strefie dobrze sprawdzą się szafki wiszące, a także szuflady z pełnym wysuwem w dolnej części kuchni. Właśnie w szufladach najłatwiej i najwygodniej można przechowywać różne przedmioty i wiele osób, którym projektuję kuchnię, właśnie w wymaganiach mówi mi, żeby tych szuflad było jak najwięcej, no bo po prostu w nich się najłatwiej i najwygodniej przechowywuje. By przygotować posiłek, najpierw wyjmujemy produkty z szafek oraz lodówki i układamy je na blacie. Następnie warzywa i inne produkty płuczemy, a do garnka z makaronem wlewamy wodę. I to właśnie w tym miejscu powinien znaleźć się zlew, który jest częścią kolejnej strefy, czyli strefy zmywania. Pamiętajcie o tym, by nie umieszczać tego zlewu na końcu blatu, bo to jest bardzo niewygodne rozwiązanie. Ale o tych niewygodnych rozwiązaniach i tego, czego warto unikać, powiem Wam jeszcze w dalszej części tego podcastu. Do tego zlewu dochodzi jeszcze zmywarka, która, jeśli jest taka możliwość, powinna być ustawiona po lewej stronie dla leworęcznych osób i po prawej stronie dla praworęcznych, tak będzie najwygodniej. Nie może zabraknąć też koszy na śmieci, które najlepiej umieścić w wysuwanej szufladzie. I często stosuje się tutaj, właśnie w tej szufladzie na kosze na śmieci, mechanizm, który pozwala na otworzenie szuflady, dociskając ją kolanem. Dzięki temu, gdy mamy na przykład brudne ręce, możemy sobie swobodnie tą szufladę otworzyć i wyrzucić no, te rzeczy, które wyrzucić chcemy. W tej strefie warto też znaleźć miejsce na przybory do mycia i sprzątania, na przykład płyn do naczyń, gąbeczki, zmiotkę, worki na śmieci i tego typu inne rzeczy. Dobra, to teraz wracamy do naszego obiadu, do przygotowywania posiłków i warzywa oraz inne produkty mamy już umyte, bo już strefy zmywania pokonaliśmy. Teraz trzeba je pokroić i przyrządzić. A do tego potrzebny nam jest blat. Dużo blatu. między zlewem a płytą grzewczą powinno być go sporo. No, sporo, czyli ile dokładnie? Książkowe jest to minimum 120 cm, a w praktyce no po prostu możliwie jak najwięcej. I właśnie w tym miejscu mamy do czynienia ze strefą przygotowywania posiłków, na którą składają się blat kuchenny i wyspa. Warto tu wspomnieć o odpowiedniej wysokości blatu roboczego, który pozwoli na wygodne korzystanie z kuchni. I wysokość tego blatu zawiera się najczęściej w przedziale od 85 do 95 cm. I ta wysokość powinna być taka, by odległość między łokciem a blatem wynosiła około 15 cm. W strefie przechowywania powinny znaleźć się też przybory kuchenne, na przykład zawieszone na relingu nad blatem kuchennym, deski do krojenia oraz przyprawy i inne rzeczy, których potrzebujemy właśnie do przyrządzenia posiłku. Teraz zostało nam już tylko ugotowanie lub upieczenie potrawy, więc garnki kładziemy na płytę, a naczynie żaroodporne wkładamy do piekarnika, więc mamy tutaj strefę gotowania, w której musi znaleźć się właśnie kuchenka, piekarnik, mikrofalówka. Nad kuchenką warto zaplanować cichy okap, który będzie pochłaniał zapachy. W zależności od tego, czy zdecydujecie się na płytę gazową czy płytę indukcyjną, no to wysokość zawieszenia okapu może być różna i najlepiej sprawdzać to w specyfikacji różnych producentów już po prostu konkretnego modelu płyty, którą zamierzacie kupić. Jeśli zaplanujecie piekarnik w wysokiej zabudowie, pamiętajcie, by w pobliżu piekarnika było minimum 60 cm, a najlepiej trochę więcej, pustego blatu roboczego. To na nim będziecie mogli odłożyć gorącą blachę, naczynie żaroodporne czy jeszcze coś innego. Czyli obiad mamy już przygotowany i po jego zjedzeniu naczynia musimy włożyć do zlewu, czyli tak naprawdę wracamy sobie do strefy zmywania. Następnie właśnie zmywamy te naczynia ręcznie albo pozbywamy się odpadków, dlatego tak ważne jest właśnie w tej strefie zmywania umieszczenie kosza na śmieci, nie wiem, pod zlewem albo gdzieś w pobliżu i wtedy wkładamy je do zmywarki. To wszystko dzieje się w strefie zmywania, w której pobliżu powinno znaleźć się miejsce na szafki z talerzami, sztućcami i szlankami, by można było po prostu je wyjąć z zmywarki i odłożyć na swoje miejsce. Ze strefami w kuchni ściśle związany jest trójkąt roboczy, czyli taka zasada, która określa rozstawienie w kuchni trzech najważniejszych sprzętów: lodówki, zlewozmywaka i kuchenki. Jeśli sobie przypomnicie to, o czym mówiłam przed chwilą, to jest to ściśle związane właśnie z tymi strefami, które w kuchni powinny wystąpić. Idealnie byłoby, jeśli między tymi sprzętami odległość wynosiła minimum 120 cm. Ten wymiar jest jednak taki bardzo idealny i często trzeba go modyfikować, bo nie da się spełnić tych wymiarów na przykład w małej kuchni, więc pomyślałam, że powiem Wam o tym, czego należy unikać, a nie o tym, co powinno się robić w związku z trójkątem roboczym. Także wynotowałam sobie tutaj kilka takich punktów, kilka takich rzeczy, których naprawdę warto unikać, bo znacząco wpływa to na funkcjonalność kuchni. I pierwsza taka rzecz to umieszczenie płyty bezpośrednio obok lodówki. To jest bardzo niepraktyczne pod względem zarówno tych stref, bo lodówka wcale nie powinna się znajdować koło płyty, ale także jeśli ustawimy płytę lub zlew obok prostopadłej ściany, od razu przy prostopadłej ścianie lub właśnie przy lodówce, no to trudno nam będzie korzystać zarówno ze zlewu, jak i z płyty grzewczej, już nie mówiąc o tym, że rączki z patelni na pewno się tam nie będą mieścić. Więc to jest taki pierwszy punkt. Drugim punktem jest brak blatu roboczego w pobliżu lodówki. I to chodzi zarówno o to odłożenie zakupów, jak i o wyjęcie z lodówki i tam z szafek tych rzeczy, które chcemy po prostu później obrobić. Kolejno mamy brak blatu roboczego obok piekarnika i to już też o tym mówiłam. Musimy zostawić miejsce na odłożenie blachy naczynia żaroodpornego, by nie biegać z tym po całej kuchni. Następnie mamy zbyt małą ilość miejsca między zlewem a płytą grzewczą i to wiąże się z tym, że po prostu nie mamy gdzie przygotowywać posiłków, więc ten blat między płytą grzewczą a zlewem powinien być jak największy. Następnym błędem jest duża odległość między zlewem a zmywarką. No i tutaj jest to chyba dosyć logiczne, bo często właśnie naczynia ze zlewu lądują do zmywarki. No i bez sensu jest umieszczać zmywarkę, nie wiem, 2 metry od zlewu, żeby biegać przez całą kuchnię z tymi brudnymi naczyniami. Następną rzeczą jest umieszczenie lodówki zlewu lub płyty zaraz obok siebie. Nawet jeśli mamy małą kuchnię, to warto chociaż 30 cm, 40 cm między tymi sprzętami zostawić. No a najlepiej by było to około metra, no to naprawdę już będzie wygodnie. Warto też pamiętać o tym, by odległość między sprzętami, między tymi elementami z trójkąta roboczego nie była zbyt duża, bo też w takich naprawdę dużych kuchniach może się zdarzyć, że, no nie wiem, lodówka będzie znajdować się 3 metry od zlewu. No to tak naprawdę nie powinno być, no bo zbyt duże odległości też negatywnie wpływają na funkcjonalność. Kolejną rzeczą, o której chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, jest kształt kuchni i układ ciągów roboczych. W zależności od układu ścian i wielkości kuchni, można zaplanować jej układ na kilka sposobów. Na przykład w małych mieszkaniach, w których salon jest połączony z kuchnią, można zdecydować się na kuchnię jednorzędową, w której wszystkie sprzęty i blat są ułożone w jednym rzędzie. Jest to najmniej praktyczny układ ze wszystkich możliwych, bo nie pozwala na zachowanie tego trójkąta roboczego. Jeśli jednak w kuchni takiej nie gotuje się jakoś bardzo dużo, nie wiem, częściej je się na mieście lub zamawia się posiłki niż samodzielnie gotuje, można rozważyć ten układ, bo zajmuje on niewiele miejsca i dlatego świetnie się sprawdzi na przykład w niewielkiej kawalerce. Jeśli już omówiliśmy pokrótce kuchnię jednorzędową, to teraz czas na kuchnię dwurzędową, gdzie szafki są ustawione równolegle do siebie w dwóch właśnie takich równoległych liniach. Pod jedną ścianą może na przykład znaleźć się lodówka i blat, a po drugiej zlew i kuchenka oraz oczywiście blat roboczy. Tutaj warto też wspomnieć, jaka powinna być odległość między tymi dwoma rzędami, czyli między dwoma ciągami kuchennymi. Zasady ergonomii mówią, że musi to być więcej niż 90 cm, a tak według mnie najlepiej więcej niż 100 cm. 120 cm jest idealnie, ale maksymalnie powinno to być 140 cm, bo większe odległości też nie będą zbytnio wygodne. Często spotyka się także kuchnie w literę L, gdzie meble ustawione są do siebie prostopadle. Najczęściej lodówka wraz ze zlewem znajdują się przy jednej ścianie, a kuchenka przy drugiej, ale można też zaplanować to w inny sposób, bo dużo zależy od tego, jaką długość mają poszczególne boki kuchni. W tego typu kuchni często znajdzie się miejsce na wstawienie stołu jadalnianego, a jeśli kuchnia jest otwarta na salon, można pomyśleć o zaplanowaniu wyspy, na której najczęściej lokalizuje się strefę przygotowywania posiłków, a jeśli ta wyspa jest dużych rozmiarów, to można także przewidzieć tam strefę gotowania. Coraz bardziej popularna jest też kuchnia w kształcie litery G. Tak powiem Wam szczerze, że ja bardzo często teraz ją widuję i też sama często projektuję kuchnię o takim układzie. I w takiej zabudowie meble stoją wzdłuż wszystkich trzech ścian kuchni, a blat służący do spożywania posiłków jest z nimi połączony i stoi przy czwartej ścianie lub jakby w takim przejściu między salonem a kuchnią. To kuchnia, która zazwyczaj zawiera właśnie półwysep czy też barek, przy którym można ustawić hokery. Półwysep może mieć wysokość blatu roboczego i łączyć się właśnie z pozostałą częścią kuchni. Wtedy możemy na przykład ten barek wykorzystać także jako blat roboczy. Barek może być też wyższy od blatu, o jakieś, nie wiem, 20 cm, czy jak tam sobie zaplanujecie. W obu przypadkach należy zadbać o odpowiednią wysokość hokerów, które przy nim staną, bo do takiego blatu, który jest połączony z resztą kuchni, no to nie można wykorzystać zwykłych hokerów, które mają wysokość, nie wiem, 75 cm. Nie sprawdzą się też krzesła, które mają wysokość 45 cm. Tutaj musimy postawić na coś pomiędzy i najczęściej można takie hokery wyszukać pod nazwą półhokery. I wysokość siedziska takiego półhokera, ale też hokera, powinna być około 25-35 cm niższa niż wysokość blatu. Powiem Wam jeszcze o ostatnim typie zabudowy i jest to zabudowa w kształcie litery U, w której meble kuchenne są ustawione wzdłuż trzech ścian lub dwóch ścian kuchni, ale wtedy przy dwóch ścianach mamy dodatkowo jeszcze półwysep. Jeśli taka kuchnia posiada okno, to warto zorganizować przy niej blat roboczy. Pamiętajcie jednak o zmierzeniu wysokości parapetu i zestawieniu tej wysokości z wysokością blatu, którą planujecie sobie wykonać. I wtedy idealnie, jeśli uda się połączyć blat z parapetem, ale nie może to nastąpić kosztem funkcjonalności, bo czasami po prostu okno jest usytuowane zbyt wysoko, żeby móc parapet połączyć z blatem. Pod oknem można zaplanować na przykład zlew, ale wtedy trzeba pamiętać o użyciu baterii z chowaną lub składaną wylewką. Trzeba sobie to wszystko dobrze pomierzyć, no żeby po prostu to skrzydło okienne można było otworzyć. Często spotykanym zabiegiem zarówno w kuchni w kształcie litery G, jak i w kształcie litery U jest również umieszczenie po jednej stronie kuchni wysokiej zabudowy z lodówką i piekarnikiem w zabudowie oraz miejscem do przechowywania. Jest to bardzo fajny sposób, bo w takiej zabudowie naprawdę sporo się zmieści. Ostatnią rzeczą, o której Wam dzisiaj powiem, jest oświetlenie w kuchni. By kuchnia była funkcjonalna, trzeba także zadbać o jej odpowiednie oświetlenie. Ogólnie oświetlenie najczęściej przyjmuje postać pojedynczej lampy lub plafonu, albo kilku punktów czy oczek sufitowych umieszczonych w suficie podwieszanym. I te kilka punktów dobrze sprawdza się szczególnie w dużej kuchni, bo pozwala na równomiernie oświetlenie całego pomieszczenia. Ponadto, poza tym ogólnym oświetleniem, trzeba zaplanować dodatkowe oświetlenie funkcyjne, które dobrze oświetli blat. No i to można zrobić na kilka sposobów, ale takimi najpopularniejszymi są na przykład taśma LED umieszczona pod szafkami wiszącymi. Innym pomysłem może być punktowe oświetlenie lampkami LED, które również umieszczone są pod szafkami. Mogą one być też umieszczone w suficie podwieszanym, ale w taki sposób, by oświetlały blat, a nie świeciły zza pleców, czyli one muszą znaleźć się bardzo blisko tych szafek wiszących. Jeśli nad blatem kuchennym nie ma szafek wiszących, to również warto pamiętać o dodatkowym oświetleniu. Można tutaj postawić na przykład na dekoracyjne kinkiety na wysięgniku, które zamontujemy, nie wiem, nad oknem albo po prostu na ścianie, na której nie ma wiszących szafek. Nad wyspą i barkiem natomiast warto zaplanować dwie albo trzy wiszące lampy w zależności od tego, jak długa jest wyspa czy barek. No i te lampy będą pełnić zarówno funkcję praktyczną, czyli oświetlą nam dobrze blat, ale także dekoracyjną, bo takie lampy wiszące zazwyczaj są bardzo estetyczne i pięknie wyglądają z całością kuchni. Najwygodniejsze będą lampy osłonięte, takie z kloszami, które sprawią, że światło nie będzie nas oślepiać, gdy będziemy przygotowywać posiłek właśnie na wyspie lub barku. Lampy powinny zawisnąć minimum 80 cm nad blatem, chyba że domownicy są wysocy, to warto dopasować wtedy tą wysokość zawieszenia do wzrostu domowników, tak by nikt nie trącał głową o klosz lampy, gdy będzie ten posiłek przygotowywał. I szczególnie jest to ważne, gdy te lampy, na które się zdecydujemy, będą dużych rozmiarów. To wszystko, co chciałam Wam dziś powiedzieć na temat funkcjonalnej kuchni. Tak naprawdę ten odcinek to dopiero maleńki wycinek tego, co trzeba wiedzieć o urządzaniu kuchni, bo temat aranżacji tego pomieszczenia jest naprawdę rozległy i jest wiele różnych kwestii, o których można byłoby powiedzieć. Mam nadzieję jednak, że udało mi się prosto i w taki logiczny sposób przedstawić Wam zasady, które trzeba wziąć pod uwagę, planując układ funkcjonalny kuchni. Dajcie mi koniecznie znać, jak Wam się podobało i czy chcecie więcej odcinków tego typu. Możecie to zrobić albo na moim Instagramie pod zdjęciem dotyczącym tego odcinka lub wiadomości prywatnej na Facebooku, Instagramie czy w formie mailowej. Będzie mi bardzo miło, jeśli dacie znać, co myślicie. Jeśli natomiast chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o urządzaniu mieszkania lub domu, to zapraszam Was do mojego sklepu z materiałami edukacyjnymi i już niedługo pojawią się w nim nowe e-booki, nad którymi aktualnie pracuję, ale to Wam będę jeszcze mówić. Zapraszam Was też na mojego bloga i media społecznościowe. We wszystkich tych miejscach znajdziecie mnie pod nazwą Archistacja. Do usłyszenia za tydzień w poniedziałek.